Dziś w programie o Komunistycznej Partii Polski, sowieckiej piątej kolumnie w II Rzeczpospolitej, o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce, niezłomnym kapłanie okresu komunizmu. Powiemy także o nowej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej poświęconej arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi. Z połączenia dwóch partii, SDKPIL i PPS Lewicy, w grudniu 1918 roku powstała Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. Nowa partia była partią robotniczą i rewolucyjną, która odwoływała się do manifestu komunistycznego Marksa i Engelsa. 1 lutego 1925 roku KPRP zmieniła nazwę na Komunistyczna Partia Polski.
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, która od 1925 zmieniła nazwę na Komunistyczną Partię Polski, była partią robotniczą. Mimo że to była partia robotnicza, elitę jej stanowiła inteligencja i dzieci bogatych fortun głównie. Natomiast zwykłymi członkami partii byli zazwyczaj robotnicy, chłopi i zubożała inteligencja. KPP w okresie swojej świetności liczyła 10 300 członków. Jeśli doliczyć do tego członków Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi, liczyła 17 800 osób. Jeśli chodzi o sam Komitet Warszawski, to za okres swojej działalności liczba członków oscylowała w granicach od 600 do 1200 członków. Jeśli chodzi o skład narodowościowy, bo to jest bardzo istotne przy Komunistycznej Partii Polski, to bardzo się wahał, nieraz znacznie. Przyjmuje się, że 30% stanowiła narodowość polska, natomiast 70% mniejszości narodowe. Czyli to było odwrotnie proporcjonalne do składu narodowościowego społeczeństwa polskiego, którym było 70% narodowości polskiej, 30% mniejszości narodowych. Także można stwierdzić, że KPP była partią mniejszości narodowych. Jeśli chodzi natomiast o rolę poszczególnych członków, to można wyróżnić takie dwie kategorie. Byli to zawodowi funkcjonariusze, którzy byli ideowymi agentami i zwykli robotnicy, którzy dali się uwieść ideologii, która zapowiadała lepszą, sprawiedliwszą rzeczywistość. Ja bym powiedziała, że Komunistyczna Partia Polski stawała się piątą kolumną sowiecką. Był to proces. Należy pamiętać, że u podstaw funkcjonowania KPP, ale i też innych sekcji komunistycznych, było występowanie w interesie klasy robotniczej, nie w interesie jakiegokolwiek państwa. Natomiast takim momentem przełomowym było złożenie akcesu do Kominternu w 1921 roku. Zrzekła się samodzielności, pozwalała na ingerencję Kominternu we wewnętrzne sprawy partii, jednocześnie zyskiwała to, że partycypowała w budżecie Kominternu. Dodatkowo jeszcze zyskała w strukturze Kominternu swoje własne przedstawicielstwo. Kolejnym etapem uzależniania się Komunistycznej Partii Polskiej od Moskwy była bolszewizacja, którą przyjęła w 1925 roku. Co oznaczała bolszewizacja? Mianowicie przebudowę organizacyjną na wzór partii bolszewickiej. KPP wtedy zgodziła się na utworzenie w swojej strukturze organizacyjnej wydziałów wojskowych. Regularnie członkowie KPP byli wysyłani do Związku Sowieckiego i szkoleni, między innymi po takim szkoleniu politycznej szkole wojskowej dla działaczy KPP był Bolesław Bierut czy Jan Izydorczyk, znani z późniejszej działalności po II wojnie światowej, z działalności PPR czy PZPR. I takim ostatnim etapem uzależniania się i stawania się piątą kolumną sowiecką był rok 1928, kiedy odbywał się VI Kongres Kominternu. Na tym VI Kongresie Kominternu Józef Stalin już utwierdził swoją władzę nad światowym ruchem komunistycznym i w Rosji Sowieckiej. Zwyciężyła też jego teza socjalizmu w jednym państwie. Była to teza, która była szyta na miarę na ówczesne warunki polityczne, aczkolwiek była ona zaprzeczeniem wszystkich zasad komunistycznych. I na tym kongresie też przyjęto program Kominternu, który przedkładał interesy państwa sowieckiego nad interesy klasy robotniczej. Następnie ten program narzucono wszystkim sekcjom komunistycznym, między innymi KPP. W ślad za tym Komunistyczna Partia Polski uchwaliła swój program, w 1932 przyjęła go, który był pisany na wzór programu Kominternu. I właśnie to jest ten moment, kiedy Polska Partia, Komunistyczna Partia Polski stawała się przybudówką wywiadowczą WKPP i państwa sowieckiego, nie tylko Kominternu. Dokument o likwidacji KPP został przyjęty oficjalnie 16 sierpnia 1938 roku. Mówił on o przeniknięciu do struktur KPP dużej ilości agentów służb polskich. To był oficjalny powód rozwiązania KPP. Jednak istnieją też inne powody, które miały zasadnicze znaczenie. Duży wpływ miał na pewno związek działaczy KPP ze starymi bolszewikami, czyli z działaczami z kierownictwa, które miało bezpośredni kontakt z Włodzimierzem Leninem i tym zasadą hołdowała. Kolejną przyczyną było to, że Stalin nie potrafił wybaczyć komunistom polskim, że przed 5. Kongresem Kominternu zarzuciła Stalinowi nieprzestrzeganie wewnątrzorganizacyjnej demokracji i zbytnie ingerowanie w sprawy wewnętrzne partii, sekcji komunistycznych Europy Zachodniej. Ponadto wpływ na likwidację KPP miał zupełnie inny stosunek Stalina do mniejszości żydowskiej niż kierownictwa polskiego do mniejszości żydowskiej. Tym bardziej, że w strukturze KPP mniejszość żydowska stanowiła clue kierownictwa KPP. Jeszcze jedną taką podstawową, bardzo ważną przyczyną likwidacji Komunistycznej Partii Polski był sprzeciw członków KPP, jeśli chodzi o przyjęcie kominternowskiego sposobu zarządzania po przyjęciu bolszewizacji, a następnie przyjęciu stalinowskiego modelu pracy i organizacji po 1928 roku, czego ewidentnym przykładem jest duży opór członków KPP w przyjęciu do swojej struktury wydziałów wojskowych. Zachowanie komunistów w obliczu wojny z Niemcami było zgodne z linią polityczną 7. Kongresu Kominternu z 1935 roku. Wówczas Grigori Dimitrow wygłosił płomienne przemówienie, w którym nakreślił wroga, mianowicie był nim faszyzm, oraz określił sposoby działania, między innymi budowę jednolitego frontu z innymi partiami niekomunistycznymi, z innymi partiami, które sprzeciwiały się i walczyły z faszyzmem. KPP po likwidacji nie miała bezpośredniego kontaktu z Kominternem. Nie była też adresatem żadnych wytycznych, instrukcji ani pism od Kominternu. Po kampanii wrześniowej rzeczywiście nie wiedzieli, co robić i część z komunistów polskich wyjechała pod okupację radziecką, licząc na wsparcie swoich pobratymców ideologicznych. Natomiast pozostała część została na terenie okupowanym przez okupanta niemieckiego. Przez pierwsze lata tworzyli takie małe grupki, które nie można nazwać organizacjami, które by przyjmowały jakąkolwiek strukturę. Były to bardziej grupy dyskusyjne. Utworzono wtedy grupy dyskusyjne oparte o kontakty towarzyskie. I w ten sposób czekali do lata 1941 roku, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Stalin postanowił uruchomić z powrotem komunistów i wykorzystać ich w swojej grze. Komuniści polscy czekali do stycznia 1942 roku, kiedy to Stalin pozwolił na utworzenie Polskiej Partii Robotniczej.
Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie została otwarta najnowsza wystawa multimedialna przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej – Patrioci, Żołnierze, Żydzi.
Przygotowując tę wystawę, chcąc opowiedzieć o losach tych dzielnych ludzi, staraliśmy się wykorzystać nowoczesne techniki multimedialne, a sama narracja tej wystawy ma charakter opowieści.
Przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN ekspozycja prezentuje sylwetki Żydów walczących o niepodległość i granice Polski w latach 1914-1921 oraz ich późniejsze losy. W niedzielę 16 października przy budynku mieszczącym siedzibę Generalnego Konsulatu w Monachium odsłonięta została tablica upamiętniająca Józefa Mackiewicza. Odbyła się też debata o jego życiu i twórczości. Wybitny pisarz i publicysta, przebywając na emigracji, mieszkał w tym mieście w latach 1955-1985. W uroczystości odsłonięcia tablicy sfinansowanej przez IPN wzięli udział m.in. Jan Malkiewicz, konsul generalny RP w Monachium oraz delegacja Instytutu Pamięci Narodowej na czele z zastępcą prezesa IPN, doktorem habilitowanym Karolem Polejowskim. 19 października w Olsztynie pod sowieckim obiektem propagandowym, potocznie zwanym Szubienicami, odbył się briefing prasowy prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego w sprawie dekomunizacji i usuwania z przestrzeni publicznej wszelkich pomników, nazw i symboli upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące komunizm.
Jest to pomnik ahistoryczny, pomnik pogardy dla ofiar i chwały dla sprawców, a jego utrzymywanie w przestrzeni publicznej jest łamaniem polskiego prawa.
W ramach centralnego projektu badawczego IPN Władze komunistyczne wobec kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989 ukazała się książka autorstwa Jarosława Wąsowicza Defensor Ecclesiae, arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977 Salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego. Arcybiskup Baraniak jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego episkopatu okresu powojennego. Był gruntownie wykształconym salezjaninem, zaufanym sekretarzem dwóch prymasów Polski, Augusta Chlonda i Stefana Wyszyńskiego. W latach 1953-1956 był więziony przez władze komunistyczne na Rakowieckiej, a następnie w miejscach odosobnienia w Marszałkach i Krynicy. Okazał się hierarchą niezłomnym, który pomimo uciążliwych przesłuchań, wyrafinowanych tortur psychicznych i fizycznych nie dał się złamać.
19 października 1984 roku w drodze z Bydgoszczy do Warszawy został uprowadzony przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ta data, 19 października, została ustanowiona w 2018 roku Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z tematyką historyczną zatytułowaną Jerzy Popiełuszko, opublikowaną w portalu przystanekhistoria.pl. Znajdziecie w niej Państwo artykuły, nagrania dźwiękowe, a także filmy poświęcone temu wyjątkowemu, niezłomnemu duchownemu. Ksiądz Jerzy Popiełuszko przez cały okres swojej posługi duszpasterskiej był blisko ludzi, był blisko wszystkich tych, którzy potrzebowali pomocy. Pomagał osobom internowanym, a także organizował msze za ojczyznę, które od 25 kwietnia 1982 roku w każdą ostatnią niedzielę miesiąca przyciągały tłumy ludzi do kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Podczas tych mszy wspierał wszystkich tych, którzy potrzebowali pomocy, a także dodawał otuchy tym, którzy nie wierzyli w upadek systemu komunistycznego. W tematyce historycznej Jerzy Popiełuszko znajdziecie Państwo artykuły poświęcone właśnie mszą za ojczyznę, poświęcone także słynnemu procesowi toruńskiemu, podczas którego skazano winnych śmierci księdza Jerzego. Znajdziecie Państwo także materiały, które pokazują, w jaki sposób PRL-owska propaganda próbowała oczernić i szykanować księdza Jerzego, a także innych duchownych, którzy walczyli z systemem komunistycznym. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tematyką historyczną zatytułowaną Ksiądz Jerzy Popiełuszko, opublikowaną w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.